Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od danych statystycznych wczorajszych, jeśli chodzi o nasze województwo. Mamy wolnych 17 respiratorów, około 300 miejsc łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wczorajsze dane mówiły w skali kraju o ponad 25% wzroście liczby zakażeń niż tydzień temu. Dzisiaj, jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w Polsce potwierdzono 11 670 nowych zakażeń koronawirusem, 433 osoby zmarły i to jest wzrost o 18% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Czy patrząc się, jak liczba zakażonych wzrasta, te wolne miejsca, te wolne respiratory u nas w regionie, to jest wystarczająca rezerwa?
To znaczy liczby, które pan redaktor wskazał, one odzwierciedlają stan przygotowania na dany dzisiejszy dzień. Natomiast sytuacja wygląda następująco. W rezerwie oczywiście mamy jeszcze dużą liczbę respiratorów i możliwość zwiększenia natomiast łóżek na drugim poziomie jest ograniczona trudnością w związku z koniecznością zamieniania łóżek na zabiegi planowane na łóżka covidowe. Dlatego też otwarcie szpitala tymczasowego będzie, że tak powiem, dużą pomocą. Natomiast biorąc pod uwagę dane, wskaźniki te z tygodnia na tydzień o wzroście ilości potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19, jest niepokojący, dlatego że biorąc pod uwagę wariant Omikron, z którego doświadczeń korzystamy z takiego kraju jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, gdzie to już jest wariant dominujący, wydaje się, że niestety te przewidywania dotyczące końca stycznia o przejściu czwartej fali w piątą falę zakażeń jest realna.
W tej chwili w Polsce mamy na stan na dzisiaj 65 zakażeń wariantem Omikron. Jeszcze Unia Europejska w tej niechlubnej statystyce prowadzi, ale w Unii, jak piszą specjaliści, zmienił się trend, to znaczy te osoby zakażone Omikronem zaczynają wypełniać szpitale. Czy istnieje ryzyko, że nasza ochrona zdrowia nie podoła temu, jeśli, tak jak pan mówi, dojdzie do tej piątej fali pod koniec tego miesiąca?
Generalnie należy zwrócić uwagę na charakterystykę tego wariantu Omikron, który potwierdzają wirusolodzy. Co prawda on jest odkryty niedawno, bo na początku listopada, ale on się charakteryzuje taką cechą, która powoduje, że on 70 razy efektywniej w porównaniu z wariantem Delta namnaża się w górnych drogach oddechowych. Jest w ten sposób znacząco bardziej, że tak powiem, agresywny i jego transmisja jest bardzo szybka w społeczeństwie. I teraz biorąc pod uwagę dane, które też przychodzą z krajów, które mają ten wariant jako dominujący, informacja jest następująca, że wcale jego przebieg nie musi być łagodniejszy, natomiast mniej osób trafia do szpitala. Natomiast biorąc pod uwagę, że jeżeli populacja, na przykład w naszym województwie, miliona osób, około miliona osób niezaszczepionych jeszcze, będzie tym wariantem zakażona, to 10% z tych osób może trafić do szpitala. Dlatego jest to bardzo niepokojące, dlatego że przy tak dużej liczbie osób, które by potrzebowały leczenia szpitalnego, służba zdrowia może być niewydolna. Dlatego w tej chwili wszyscy przygotowujemy się na taką sytuację w województwie pomorskim, ale także w całym kraju. Będą z tego, co tutaj przekazywał informację minister zdrowia, najprawdopodobniej decyzje dotyczące określonych restrykcji sanitarno-epidemiologicznych może jutro będą podjęte przez rząd.
Czy te restrykcje coś zmienią? Bo już słyszeliśmy od dysydentów, że w pewnym momencie te restrykcje już nic nie dają, że zaszczepienie jest jedyną drogą. Czy w takim razie jest sens wprowadzać restrykcje? Czy na przykład cały czas nauka w szkołach i młode osoby mogą być tymi nosicielami wirusa, które zwiększają liczbę zakażeń?
Sens na pewno jest wprowadzenia restrykcji, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w szpitalach, gdzie zachowuje się wszelkie zasady sanitarno-epidemiologiczne bez względu na pandemię, czy ona jest, czy nie ma, wszyscy się stosują do tych zasad i to gwarantuje bezpieczeństwo. Natomiast w życiu społecznym, naszym życiu społecznym jest to trudne do uzyskania, dlatego że jednak wszystko musi funkcjonować. Muszą funkcjonować zakłady, które produkują żywność, które dostarczają żywność, ludzie muszą kupować, musimy się przemieszczać. Natomiast jakiekolwiek restrykcje, które są wprowadzone, na pewno ograniczą transmisję wirusa. Dlatego każda z restrykcji, tak powinniśmy do tego podchodzić, jest skuteczna w swoim działaniu i na pewno ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. Rozprzestrzenianie jest tylko w jeden sposób. Poprzez niezachowywanie właśnie tych podstawowych zasad tego dystansu i kontaktu jednej osoby z drugą, czyli osoba zakażona koronawirusem przenosi na następną osobę. Jeżeli nie ma z takimi osobami kontaktu, wirus nie ma gdzie się przenosić i automatycznie mielibyśmy ograniczenie tej transmisji. Natomiast biorąc pod uwagę też możliwości naszej służby zdrowia, w tej chwili należy podkreślić jeden fakt taki pozytywny. Pracownicy służby zdrowia są niezwykle już doświadczeni i przygotowani na zasady postępowania w takich przypadkach. Także to jest sytuacja odmienna niż półtora roku temu. Też mamy sprzęt, mamy tlen, mamy respiratory. Także tylko sytuacja, aby tu nie zabrakło sił naszym pracownikom ochrony zdrowia i wytrzymałości, wytrwałości.
Sił, wytrwałości, wytrzymałości, a nie zabraknie samych pracowników ochrony zdrowia?
No, panie redaktorze, rzeczywiście to potwierdziła ta pandemia, że brakuje nam na pewno anestezjologów, brakuje lekarzy zakaźników, brakuje lekarzy internistów i brakuje nam pielęgniarek. Natomiast sytuacja jest następująca, że w tej chwili przy tej dobrej organizacji, ogromnym wysiłku pracowników ochrony zdrowia, ja jestem spokojny o sytuację, nawet te najtrudniejsze. Wiem, że z dużym poświęceniem pracownicy ochrony zdrowia będą robili wszystko, aby ratować wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Natomiast ostatnio podjęte działania przez Ministerstwo Zdrowia, skracające na przykład staż lekarski, przez co możemy w ciągu skrócić o rok uzyskanie 3,5 tysiąca lekarzy w skali całego kraju. Z drugiej strony też działania promujące określone specjalizacje, które są specjalizacjami niezwykle potrzebnymi w takich sytuacjach, też myślę za kilka lat spowodują, że te braki, które w tej chwili, z którymi się borykamy, no jednak już nie będą nas dotykały.
Panie doktorze, porozmawiajmy o szczepieniach. Lekarze w zasadzie jednym głosem mówią o tym, że to jedyny sposób, by zmniejszyć ryzyko zgonu i ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem. Wszystkimi wariantami, mówimy i o delcie, i o omikronie. Wyszczepialność w aglomeracjach dużych tutaj na Pomorzu jest przyzwoita. Trochę gorzej to wygląda w regionie. Czy teraz, wprowadzając akcje promocyjne, ruszając szczepibusami w region, w głąb Kaszub, da się jeszcze zminimalizować no, tą piątą falę?
Panie redaktorze, każde działania, które są podejmowane w tym zakresie, przynoszą efekt. Oczywiście niestety nie taki, jakbyśmy chcieli. Oczywiście w tych powiatach, w których jest mała wyszczepialność, tu się odbywają ciągle te telekonferencje z organami założycielskimi, czyli z burmistrzami, starostami w tych regionach, w których mamy do czynienia z tą taką smutną sytuacją i statystyką dotyczącą szczepień. Jest informacja przez konsultanta wojewódzkiego dotycząca konieczności szczepienia, ich skuteczności, także pełnomocnika wojewody. Jedyna rzecz pozytywna w skali naszego regionu, która w tej chwili z danych statystycznych wynika, że 70 plus te osoby są wyszczepione u nas w 94%. To jest bardzo wysoko. To jest ta oczekiwana liczba, która zabezpiecza te osoby, które były najbardziej narażone na to zagrożenie. Natomiast liczba osób 60-70 lat to jest w wysokości około 74%. To też już nie jest mało. Natomiast biorąc pod uwagę to, o czym pan redaktor mówi, rzeczywiście no w niektórych, można powiedzieć, gminach na terenie województwa pomorskiego wyszczepialność sięga tylko 30%. I to zagrożenie będzie dotykało właśnie to społeczeństwo, w którym ta wyszczepialność jest mała. Ja zwrócę uwagę, że wszystkie kraje, nawet Izrael, wprowadza w tej chwili czwartą dawkę szczepienia przypominającego, dlatego że to jest skuteczne. Ta szczepionka podawana nam przeciwko koronawirusowi jest niezwykle skuteczna. Ogranicza najgorsze zagrożenie, jakie jest, czyli śmierć, i ogranicza możliwość podłączenia pod respirator, które też się nie odbywają bez konsekwencji zdrowotnych. Dlatego namawiam wszystkich, aby skorzystali z tego dobrodziejstwa. Darmowych szczepionek, dostępnych wszędzie, w każdej chwili. I naprawdę, no, w moim przekonaniu powinniśmy z tego korzystać. Jedną rzecz, którą należałoby w tym momencie też przypomnieć. O dwóch wybitnych polskich naukowcach. To jest Hilary Koprowski i profesor Weigl, którzy wynaleźli dla świata dwie szczepionki przeciwko tyfusowi planistemu i polio, czyli chorobie Heinego Medina, które zniknęły, jakby można powiedzieć, nie są zagrożeniem dla całego świata. No, wybitni polscy naukowcy, którzy zasłużyli się całemu światu, dali przykład przykład, że szczepionki są naprawdę skuteczne, przynoszą efekt, jaki oczekujemy. W tej chwili mamy podobną sytuację i powinniśmy z tego skorzystać.
Panie doktorze, zostawmy na moment sytuację bieżącą i spójrzmy na to, jak będzie wyglądał nasz tak zwany dług zdrowotny, jak uda się, na co wszyscy liczymy, wygrać z pandemią. W tej chwili wstrzymywane są operacje, wstrzymywane są planowane przyjęcia do szpitali ze względu właśnie na sytuację epidemiczną. Ile czasu potrwa to odzyskiwanie naszego zdrowia społecznego, nie w tym sensie covidowym, ale w sensie nowotworów, w sensie operacji poprawiających jakość życia chorego, a nie ratujących życie, bo wiemy, że te się odbywają.
Tak, tak. Panie redaktorze, sytuacja wygląda następująco. Jeśli chodzi o osoby z chorobami nowotworowymi, to tutaj ta procedura absolutnie nie została zahamowana. Jest finansowana w takim samym zakresie, jest otwartość. Natomiast rzeczywiście to, o czym pan redaktor mówi, wiele osób z powodu pandemii, z powodu lęku i obawy przed zakażeniem nie korzysta z usług diagnostycznych, ma lęk i obawę przed przyjściem do szpitala. Część zabiegów rzeczywiście tych planowanych w innym zakresie, czyli mówię kardiologicznym, laryngologicznym, okulistycznym czy jakimkolwiek innym, jest poprzesuwana ze względu na zajęcie łóżek jako łóżka covidowe. Natomiast biorąc teoretycznie sytuację, że pandemia na przykład kończy się w dniu dzisiejszym, to należy liczyć, tak w opinii specjalistów, że około 6 do 8 miesięcy będzie trwał czas, w którym przywrócimy normalną, że tak powiem, działalność służby zdrowia w zakresie zabiegów planowanych. Czyli wszystkie te osoby, które w tej chwili mają ten utrudniony dostęp w zabiegach oczywiście nie bezpośrednio ratujących życie, ale w zabiegach planowanych, ich powrót do pełnej diagnostyki i leczenia będzie możliwy po zakończeniu pandemii w okresie pół roku do 8 miesięcy.
Panie doktorze, wiem, że jest pan zaszczepiony, bo rozmawialiśmy już wielokrotnie na ten temat. W jednym z wywiadów mówił pan o tym, że sposobem na zwiększenie świadomości tego, że szczepienia ratują nam życie, jest przekonywanie osób nam bliskich. To w takim razie w jaki sposób, panie doktorze, powinniśmy mówić o szczepieniach, by przekonać tych nieprzekonanych do tego, by z nich skorzystać?
Panie redaktorze, myślę, że w sposób najprostszy, dlatego że mam czasami takie przekonanie, że jeżeli ktoś mówi z naukowców w sposób bardzo skomplikowany, jak działają szczepionki, to wiele osób tego nie rozumie i podejrzewa jakieś, że tak powiem, czary-mary.
I spiskowe teorie.
W moim przekonaniu to najprostszy wariant, w moim przekonaniu wytłumaczenia jest następujący. Każdy z nas funkcjonuje normalnie, ma dużą odporność, natomiast COVID jest jakimś obciążeniem, czyli zakładamy takiej osobie plecak, w którym mamy około 50-60 kg, który musimy nosić. I oczywiście, jeżeli się zaszczepimy, to mamy taką możliwość, że ten plecak po prostu nie będzie w stanie się na nas utrzymać. Mamy tak jesteśmy wtedy, że tak powiem, przygotowani, że nie zahaczy się ten plecak z tym ciężarem na nas, nie będzie w stanie po prostu nas obciążać. Natomiast osoby, które się nie zaszczepią, niestety z tym ciężarem muszą funkcjonować. A najtrudniejszej sytuacji wówczas są osoby, które są obciążone innymi chorobami, które powodują, że są dodatkowo osłabione, mają jakiekolwiek inne uszkodzenia. To wówczas takie duże obciążenie dla tych osób jest bardzo niebezpieczne i może się źle skończyć. Dlatego zachęcam wszystkich, nawet osoby młode, żeby nie żartowały sobie, nie lekceważyły sobie przede wszystkim tego obowiązku szczepienia, dlatego że to uchroni je przed tym ogromnym ciężarem, który w krótkim czasie może spowodować ogromne dolegliwości i niewydolność całego organizmu. A to jest potwierdzone naukowo. Każdy z naukowców, każdy ze specjalistów, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, może sięgnąć nawet do tej popularnej literatury medycznej i zobaczyć, że tutaj wszyscy nie mają wątpliwości co do skuteczności szczepień i nawet te najbogatsze kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy Izrael, Niemcy, wszyscy się szczepią, wszyscy mają świadomość ogromnego dobrodziejstwa. To jest, uważam, największe dobrodziejstwo XXI wieku w tej chwili przy tej pandemii, że w tak krótkim czasie potrafiliśmy wyprodukować taką ilość skutecznych szczepionek, które są w stanie ochronić ludzkie życie.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Chyba pozostaje nam życzyć zdrowia w nowym roku wszystkim słuchaczom. Tak. Radia Gdańsk. Dziękuję
wszystkim
bardzo.
Życzę zdrowia, panie redaktorze. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.